Kultura na weekend. Magazyn filmowy.
No to może zaczniemy od liczb. 1969, 12, 15, 2008, 2023 to jest taki chaos, z którego ja teraz postaram się coś ułożyć, dlatego że po 12 latach, ale tak naprawdę po 15 powraca Indiana Jones, bo to był 1957 rok, kiedy widzieliśmy się z nim ostatnio i to było Królestwo Kryształowej Czaszki, a teraz jest rok 1969. Natomiast tak naprawdę to wówczas to był 2008 rok, a teraz 2023. A może to ułożę w ten sposób nieco inny. Po pierwsze, zmieniłbyś bieg historii. A to taki wielki grzech? No to może tak należałoby zacząć to spotkanie z Sebastianem Smolińskim, krytykiem filmowym. Halo, halo, słyszymy się.
Dzień dobry, tak, tak.
No i oczywiście Indianą Jonesem. Powiedz mi, czy ciebie wiążą jakieś takie osobiste stosunki z tym jednym z największych i najważniejszych w popkulturze poszukiwaczy przygód, skarbów i archeologów?
Myślę, że osobiste o tyle, że to jeden z bohaterów mojej nastoletniości. Byłem bardzo głęboko wciągnięty. Myślę, że tak jak zostało to zaprojektowane, taki był cel też, prawda, żeby właśnie do tych nastoletnich umysłów, do wyobraźni młodych przemówić. I ja jako nastolatek oglądałem pasjami, pamiętam, wypożyczałem płyty DVD, szukałem dodatków i zawsze chciałem zobaczyć w kinie te stare części. To mi się nie udało dotąd.
No właśnie, ja tak sobie myślę, że równocześnie to jest taki moment, kiedy my, dotykając tych obrazów z tego najnowszego filmu, wracamy sobie tam, gdzie nam było tak dobrze i gdzie było nam tak beztrosko. I zastanawiam się, czy ty się dobrze umościłeś w tym legowisku, które James Mangold przygotował dla nas.
Myślę, że tak. Ja się umościłem dobrze, bo też zawsze miałem taki wyjątkowy stosunek do Mangolda jako reżysera. To znaczy, nie jest on dla mnie jakimś takim twórcą anonimowym, kimś, kto przyjmuje schedę po Spielbergu jako po prostu taki wyrobnik, tylko zawsze mi się wydawało, że drzemie w nim duży talent, znaczy zawsze od, pamiętam, no właśnie, znowu lata nastoletnie, 2007 rok, widziałem remake 15:10 do Jumy w jego reżyserii, wtedy pomyślałem, o kurczę, to jest intensywny film, jeszcze Spacer po linie z fantastyczną rolą Joaquina Phoenixa i tak obserwowałem Ford versus Ferrari, Logan, że to jest bardzo wszechstronny, bardzo ciekawy reżyser i na przykład w tym nowym Indianie Jonesie uważam, że ta sekwencja otwierająca, no, zwykle te filmy zaczynają się z takim, no, trochę jak Bondy, bo to miało być taki, prawda, następca Bonda, taki Bond, którego Spielberg z Lucasem sobie wymyślą.
Tak, to, jak usypywali ten zamek z piasku, to wtedy go wymyślili ponoć.
Tak jest. I ta sekwencja otwierająca mi się wydaje, że jest tutaj fantastycznie, jakoś nawiguje między tym wzorcem kina akcji Spielberga, a właśnie trochę bardziej współczesnym kinem, gdzie jeszcze wszystkiego jest jeszcze trochę więcej. No niestety więcej komputera, ale myślę, że to jest dobry hołd, to dobrze ustawia ten film.
Ale równocześnie, wiesz, ja mam takie wrażenie, to była moja pierwsza myśl, kiedy oglądałem tę sekcję otwierającą Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia, to ten tytuł, wokół którego się spotykamy, niech to wybrzmi, a mianowicie, że Mangold tutaj bardzo silnie daje do zrozumienia, teraz jestem ja, dlatego, że kiedy zobaczyłem nocną sekcję akcji w filmie z serii Indiana Jones, to pomyślałem sobie, o, tego jeszcze nie było, bo być może pamięć mnie zawodzi, ale ja nie przypominam sobie tego. Oczywiście ciemności było sporo i to podziemia, i to te wędrówki, te labirynty, ale takiej bardzo wyładowanej efektami specjalnymi także sceny otwarcia jeszcze nie było i to nocnej sceny otwarcia. To jest coś nowego i coś, co równocześnie sprawiło, że ja tak sobie pomyślałem, że ja chyba wolałem jednak Utah i te takie słoneczne sceny, w których jest nam dobrze. Chociaż nie, no była nocna scena otwierająca w Świątyni Zagłady, ale to zupełnie inna opowieść.
Tak, zgadzam się z tobą. Ja co prawda pomyślałem od razu o tym, że ta scena dzieje się pod koniec wojny, a te poprzednie części dzieją się przed wojną, no oprócz Kryształowej Czaszki, ale to jest taki niewygodny odcinek, mam wrażenie, dla fanów serii, taki film, jasne, zrobił to Spielberg, ale to były takie czasy, kiedy, no właśnie, pierwsza dekada XXI wieku twórcy w ogóle nie oszczędzali komputera i jakoś tak boleśnie wspominam finał tego filmu. Ale właśnie te oryginalna trylogia z lat 80. ona się działa no, przed tą rzezią II wojny światowej. Była jakaś taka na poziomie fantazji takie założenie, że może rzeźcie jest przed II wojną, może Indiana Jones coś zrobi, żeby to powstrzymać, zwycięży nazistów. A tutaj właśnie już mamy taką noc historii, bo to jest rok 44 chyba, już naziści uciekają i tak odebrałem tę noc, ten mrok. Ale masz rację, że rzeczywiście tutaj jest zarazem hołd, prawda, czy zarazem wchodzenie w buty Spielberga, a zarazem, no nie, to jest jednak mój film, ja też się muszę wykazać i nie będę tylko, prawda, anonimowym, takim można powiedzieć, ghostwriterem Spielberga.
Tak, ale równocześnie jest coś takiego, ja myślę, że my o tym będziemy, myślę, że ten wątek będzie w naszej rozmowie dzisiaj powracał wielokrotnie, że ty zresztą napisałeś także o tym w swoim artykule, że mimo wszystko tutaj poza tymi takimi znakami w stronę widzów, które mówią tak, teraz jestem ja i teraz to jest mój świat, który ja kreuję, jest wiele takich momentów, w którym może w oku się zakręcić łezka wzruszenia za Spielbergiem, za jego poczuciem humoru, za lekkością, z którą on kreował te narracje, ponieważ pomimo tych takich momentów, w których tacy starzy bywalcy tego uniwersum Indiana Jonesa mogą się wzruszyć, chociażby by wspomnieć tę jedną z finałowych scen i całowanie łokcia, prawda? To ten moment, kiedy jest nam bardzo miło, bo wracamy faktycznie do swojego dzieciństwa, wracamy do poszukiwaczy zaginionej Arki i jest nam cudownie, to mimo wszystko to, z czym się ścieramy, to moje odczucie, jestem ciekaw, jak ty to postrzegasz, to jednak jest zetknięcie się z takim kinem gatunkowym, który jest miłym kinem przygodowym, ale równocześnie no, kiedy wspomina się te komediowe wręcz sekwencje z udziałem Shona Connery'ego, to tak sobie można pomyśleć, a kiedyś to było.
W pewnym sensie tak, w pewnym sensie się zgadzam, ale tutaj Phoebe Waller-Bridge ma być tym nowym Seanem Connerym, czyli tą nową, drugoplanową rolą, która będzie bardzo zabawna, ale myślę, że było coś unikalnego w tych filmach, właśnie ta unikalna, kreatywna energia Spielberga, no i ona jest niepodrabialna. Też inaczej można było lepić, myślę, te filmy w przypadku młodszego Harrisona Forda, który no jednak naturalniej wchodził w buty gwiazdora kina akcji, no po prostu właśnie takiego nietypowego aktora kina akcji i też miał dużo, mam wrażenie, więcej poczucia humoru też sam aktor, sam Harrison Ford niż tutaj. On wygląda na, przez połowę filmu nowego, on wygląda na zatroskanego, czy może nawet więcej. Oczywiście to jest cecha tej postaci, że on nie chce się pakować w kłopoty, on nie chce ładować się w te przygody, a i tak oczywiście one do niego przychodzą, ale tutaj mam wrażenie, że on jest bardzo taki już właśnie melancholijny wręcz i to też działa na klimat filmu, znaczy wiemy, że to już jest starszy pan i trochę się zastanawiamy zarazem fantastycznie, ja mówię o sobie, fantastycznie go zobaczyć jeszcze raz w tej roli, a z drugiej strony no kurczę, to może już czas rzeczywiście odwiesić ten kapelusz, może już wystarczy.
No chociaż ten kapelusz w ostatniej scenie zostaje zgarnięty za maszystym ruchem.
Tak.
Zresztą to, co trzeba przyznać faktycznie, bo ja myślę teraz o tym kapeluszu, że faktycznie bardzo wiele tych takich gagów, które kojarzymy z serią o Indianie Jonesie, one pojawiają się w tym ostatnim filmie i równocześnie one sprawiają, że my, jako ludzie, którzy chowali się poniekąd na tych obrazach, mogą poczuć się właśnie tak, jak powiedzieliśmy na początku tej rozmowy, bardzo miło. Możemy poczuć się zaopiekowani niczym przez dobrego animatora zabaw dziecięcych. Zastanawiam się jednak, czy to jest taki obraz filmowy, twoim zdaniem, który broni się pomimo tego sentymentalnego świata, który jest częścią naszego życia, życia naszego pokolenia?
To jest dobre pytanie. Można niejako prześledzić je, patrząc na recepcję, patrząc na box office, rozmawiając po prostu ze znajomymi młodszymi na przykład, ale była taka sugestia, kiedy ten film wszedł do kin no, tydzień temu, że miał średnie wyniki i od razu się pojawiła sugestia, że no właśnie, to już jest bohater nie tego pokolenia, to już młodych nie kręci, prawda? Świat Marvela jest zupełnie inny, ale myślę, że to jakoś istnieje cały czas, że jednak ten mit kina lat 80. właśnie tych wspaniałych filmów, na których się wychowało pokolenie polskie, no w latach 90. na przykład, tak, one zaczęły jakoś tak silniej przychodzić, że to jest jednak pewien wieczny bohater, ale no tutaj zastanawiam się właśnie, jak bym oglądał ten film, gdybym, no nie wiem, miał 15 lat i gdyby to był mój pierwszy Indiana Jones w kinie, bo jednak widziałem Kryształową Czaszkę, to była trochę inna sytuacja. Właśnie sam nie wiem, natomiast mój znajomy, oglądałem ten film, bo dwa razy oglądałem, bo przyjechał taki przyjaciel ze Stanów, który uwielbia kino, uwielbia Indiana Jonesa, nie miał okazji obejrzeć, więc poszliśmy raptem przedwczoraj. On powiedział coś bardzo dziwnego, nie wiem, co ty o tym sądzisz, bo moim zdaniem to jest takie troszkę niepokojące. On powiedział, że bardzo mu się podobał ten młody Indiana Jones z pierwszych scen, poprawiony cyfrowo, i że w sumie on by wolał, żeby cały film był z takim poprawionym cyfrowo Indiana Jonesem. Myślę sobie, że tylko Amerykanie mogą wpaść na taki pomysł.
A to ciekawe jest. Ja myślę, że po pierwsze tutaj przywołujesz ten wątek ważny, taki wątek związany z popularyzacją wiedzy, to faktycznie trzeba powiedzieć wprost, że ta pierwsza dwudziestokilkuminutowa sekwencja, ta nocna sekwencja, o której mówiliśmy, ona faktycznie odznacza się tym, że tam do głosu dochodzi CGI i pomimo tego, że oglądamy ciało Harrisona Forda, który ma w tym momencie 80 czy 81 lat, to twarz pochodzi z tych produkcji wcześniejszych lub też ze zdjęć, które nie weszły ostatecznie do dystrybucji, a także innych produkcji, nad którymi Spielberg pracował i w których brał udział faktycznie Harrison Ford. No i w ten sposób mamy faktycznie młodego Indiana Jonesa. Ja powiem ci, co myślę. Myślę mianowicie to, że to takie mam wrażenie, za co my kochamy tę pierwszą trylogię, jeśli można mówić o trylogii, to, że ona jest w cudowny sposób analogowa. Kiedy oglądamy efekty specjalne, to my wiemy, że kiedy kręcono chociażby słynny pościg za ciężarówką czy ciężarówki, to trzeba było poświęcić na to 8 tygodni i wiemy, że to wymagało bardzo dużego zaangażowania i także takiej tężyzny fizycznej ze strony aktorów, ale także wielkiej inwencji twórczej, takiej plastycznej, właśnie analogowej ze strony scenografów i całej ekipy produkcyjnej. I być może z jednej strony jest tak, że kiedy wracamy do tych filmów, ja na potrzeby naszego dzisiejszego spotkania wróciłem sobie do tych filmów z lat 80., to możemy poczuć się jak w takim cudownym filmowym skansenie, ale jak myślę sobie o tym, że miałby powstać Indiana Jones, który byłby w 100% zaprogramowany w CGI-u, to powiedziałbym chyba, że halo, halo, ale Avatar to inna sala kinowa.
Tak, dokładnie. No tutaj właśnie to napięcie między pewną poczuciem, taktylnością świata. Ja myślę, że ostatnim takim filmem, takim wielkim filmem, który obiecywał to i dostarczał, to był nowy Mad Max, gdzie rzeczywiście, jak prześledzi się, jest fantastyczna książka w ogóle o produkcji tego filmu, złożona z wypowiedzi twórców, bardzo polecam. Jak się prześledzi proces produkcji, to rzeczywiście to był film robiony w takim znoju analogowym. Oczywiście tam jest troszkę korekcji, trochę efektów specjalnych, ale tam prawie wszystko było, prawda, jeden do jednego nakręcone na planie. I mam wrażenie, ja na przykład mam obsesję na punkcie takich opowieści, takich filmów, bo ja to bardzo silnie czuję jako widz. Ja czuję tę różnicę od razu. Myślę, że my wszyscy czujemy, ale już niektórzy nie mają siły się oburzać, prawda? Niektórzy, wielu z nas już zaakceptowało efekty specjalne cyfrowe, że no to jest teraz część kina i tak będzie i trzeba się z tym pogodzić. Ale właśnie czasem się pojawiają takie filmy jak Mad Max, które trochę to zmieniają. Tom Cruise też jest taką postacią, która bardzo dba o to, o wiarygodność akcji. Ale tutaj no rzeczywiście w Indianie Jonesie jest tak troszkę, jesteśmy pomiędzy, mam wrażenie, bo jednak dużo jest takiej namacalności akcji i tych małych popisów kaskaderskich, na przykład wewnątrz pociągu. Natomiast cała akcja w tej sekwencji, ta akcja taka bardziej szalona, no to już jest cyfra, wiadomo, więc no jest takie uczucie, że taka tęsknota właśnie za tym, za tą sceną, o której wspomniałeś. To jest kultowa scena, pościg, ciężarówka. To jest kultowa scena, która naprawdę stanowi wzorzec po prostu kina akcji do dzisiaj właściwie. Z pierwszej części, ale no, tego świata już trochę nie ma.
Ja myślę, że to jest bardzo ciekawe, bo kiedy ty przywołałeś przykład Królestwa Kryształowej Czaszki z 2008 roku i kiedy ogląda się dzisiaj Królestwo Kryształowej Czaszki i widzi się efekty specjalne, cyfrowe efekty specjalne, to widać, że ten film bardzo, bardzo się zestarzał. I to, co jest ciekawe, że kiedy paradoksalnie wraca się do tych filmów z lat 80., to właśnie to, że one były kręcone w taki, a nie inny sposób, że my w ostatniej krucjacie, kiedy widzimy walkę na statku i widzimy, że to prawdopodobnie jest w studiu i widzimy tą chlustającą wodę zza burty, taką wlewaną specjalnie na potrzeby tej sceny, to mamy poczucie jakiejś teatralizacji świata, który oglądamy, ale mam wrażenie, że nie czujemy takiego zażenowania związanego z tym, że a, to jest taki relikt przeszłości, więc może przymknijmy oczy na chwilę, dlatego że przykro to oglądać. Faktycznie jest tak, że kiedy się ogląda Kryształową Czaszkę, to ma się takie poczucie, że coś tutaj nie poszło. I faktycznie ta analogowość tych pierwszych trzech filmów moim zdaniem sprawia, że one do dzisiaj po prostu są bardzo silne i są w stanie się obronić.
Myślę, że tak, zdecydowanie. Dlatego też te powroty do takiego kina, do tych tak zwanych praktycznych efektów specjalnych. No w starych filmach tych indianowych jeszcze jest fantastyczna jest ta animacja taka poklatkowa dotycząca na przykład. Może pamiętasz w ostatniej krucjacie, jak ten nazista zostaje do kości przez ten kielich wysuszony. I to, no to jest jak z horrorów takich, powiedzmy. Dzisiaj byśmy powiedzieli jak z tanich horrorów, prawda? Taki efekt, ale no jest w tym coś pięknego. Ja zastanawiam się właśnie, no nie wiem, ja mam 31 lat i więc to nie jest dużo, ale też nie jest tak mało, jak miałem, kiedy oglądałem te po raz pierwszy. Porozmawiałbym z tymi młodymi widzami, właśnie 15 lat, widzkami też. Jak oni to odbierają? Czy oni o tym myślą, czy oni jakoś to czują? Bo
ja myślę,
tęsknię bardzo za takim kinem bardziej namacalnym.
Ja myślę, że to, co jest ciekawe, to fakt, jaką ewolucję także estetyczną przeszła seria filmów o Indianie z Indianą Jonesem. Dlatego, że tak naprawdę, kiedy spojrzymy na te pierwsze filmy, to my kojarzymy je z estetyką filmów klasy B. My przyzwyczajeni jesteśmy do tej estetyki właśnie, która jest taka jak ta scena poklatkowa, horrorowa, o której powiedziałeś. I w tym momencie oglądamy Indianę Jonesa i Artefakt Przeznaczenia. I widzimy, no ja czułem to bardzo silnie, oglądając różne sceny pościgów, zwłaszcza właśnie ta pierwsza sekwencja nocna, że to jest już jakiś zupełnie inny świat. I to, co mnie bardzo zaskakuje także w naszej rozmowie, że mam wrażenie, że my wspominając te filmy z lat 80., no i tęskniąc do tego kina trochę, brzmimy jak takich dwóch dziadków, których się spotkało i którzy mówią, kiedyś to było. I mam wrażenie, że to, co mnie chyba najbardziej zastanawia, interesuje, to, czy no właśnie ten film zadziała i będzie działał na przykład za 20-30 lat w taki sam sposób, jak te filmy właśnie z lat 80. Mam wrażenie, że to jest taki prezent, który nam został zrobiony po prostu.
Tak, piękna obserwacja. Masz rację, że brzmimy jak dziadkowie, ale właśnie mi to jakby w ogóle nie przeszkadza. To znaczy stwierdziłem, bo Marvela w sumie no, przestałem oglądać już dobrych parę lat temu, nigdy nie byłem jakimś wielkim fanem, jednak to nie, uwielbiam kino popularne, kino rozrywkowe, ale no nie takie. I właśnie zupełnie mi nie przeszkadza, że narzekam na to, co jest, bo wierzę, że będzie lepiej. To znaczy wierzę, że właśnie, no to znowu wyjątkowa sytuacja, że pojawi się Mad Max na drodze gniewu i znowu poczuję, albo Baby Driver na przykład Edgara Wrighta i poczuję znowu tą ekscytację związaną z takim kinem, więc tak, no, warto sięgać w przeszłość. No, ten film jest od obsesji przeszłości w dużej mierze, o powrotach dosłownych i metaforycznych do tego, co było, więc myślę, że po takim seansie nowego filmu warto zanurzyć się w przeszłość i odszukać klasyki starego kina przygodowego i zobaczyć, jak one grają.
Ja w ogóle tak sobie myślę i to w kontekście takiej być może rady dla naszych słuchaczy, że ten film, najnowszy film Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia, to może być dobry pretekst do tego, żeby być może jakichś młodszych towarzyszów, towarzyszki swojego życia zabrać w taką podróż w czasy swoich lat dziecięcych i faktycznie przebrnąć przez całą serię filmów z Indianem Jonesem i dopiero potem pójść do kina, dlatego że wtedy faktycznie można poczuć frajdę z oglądania tego filmu, widząc te wszystkie easter eggi, które James Mangold w tym filmie zawarł, za co ja jestem mu bardzo wdzięczny. A zatem ja myślę, że w stronę ciekawości i w stronę czy ciekawostek, czy w stronę tych rzeczy, które mogą sprawić taką małą codzienną frajdę, chyba zapraszamy Państwa do kin, prawda?
Zapraszamy do kin, tak.
No i żeby zobaczyć tego Harrisona Forda, który ma 81 lat, i który jest niesamowity wciąż i który cały czas czaruje z tego ekranu kinowego. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Sebastian Smoliński był z nami w magazynie filmowym.
Bardzo dziękuję.